Będziemy chcieli pomóc samorządom w tym trudnym okresie. Tak samo będzie kontynuowany program Mały Strażak, tak zwany, czy ta część zakupowa, czy dostawy średnich samochodów ratowniczych. Szykuje się bardzo duży obszar działania. Również myślimy też o wsparciu, czy utworzeniu programu dla pszczelarzy. Jestem też umówiony z przedstawicielami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Zobaczymy, być może, że w tej materii, w tym obszarze również będziemy chcieli zaistnieć i wyjść z ofertą do tej grupy producentów miodu.
Plany działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 2023 rok.
Sulęcin jest specyficznie usytuowany, ponieważ cały Sulęcin jest w dolinie, więc w momencie, kiedy zaczyna się faktycznie palenie w piecach, no widać to pogorszenie jakby jakości powietrza. Natomiast, no tak jak mówię, staramy się podejmować różne działania, żeby i mieszkańców zachęcać do zmiany tych pieców na bardziej ekologiczne, no ale też pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania dla tych troszeczkę biedniejszych, żeby też tą jakość powietrza poprawić.
Program Czyste Powietrze w gminie Sulęcin.
W naszej gminie mamy jedną z lepszych róż wiatru na terenie zachodniej Polski, stąd kiedy tylko jest mowa, że ustawa się zmieni, że będzie można budować wiatraki, do tych firm tym się zajmujących pojawia się bardzo dużo. Z tego względu, że my jako gmina już mamy plan miejscowy na budowę około 30 wiatraków. Docelowo na tym terenie może powstać 50 wiatraków, a przypomnę, że gmina, w której jest najwięcej farm wiatrowych w Polsce, ma 60 ich, więc my możemy nie tylko w czystym powietrzu dobić tak na wysoko, ale również w liczbie farm wiatrowych, na co też liczymy, bo to są podatki 150 tysięcy od jednego wiatraka rocznie, to są duże pieniądze.
Elektrownie wiatrowe i geotermia w gminie Strzelce Krajeńskie. To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, dzień dobry.
Pokonaj smog. Pokonaj smog. Lubuskie, bliżej natury.
Sulęcin jest również jedną z wielu lubuskich gmin, które przystąpiły do programu Czyste Powietrze. Czy mieszkańcy gminy korzystają z tej możliwości, sprawdzał Sławomir Kordialik.
Iwona Walczak, zastępca burmistrza Sulęcina.
Pani burmistrz, kiedy, jak i dlaczego doszło do przystąpienia Sulęcina do programu Czyste Powietrze?
No, gmina Sulęcin stara się podejmować jak najwięcej tych działań związanych z ochroną środowiska. Między innymi te Czyste Powietrze, czyli program wymiany starych pieców i docieplenia budynków, no, okazał się dla nas takim bardzo atrakcyjnym, jeśli chodzi o naszych mieszkańców. Głównym jakby realizatorem tego programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i tutaj gmina półtora roku temu podpisała porozumienie z funduszem na prowadzenie na terenie gminy takiego punktu informacyjno-doradczego do wypełniania wniosków o uzyskanie dofinansowania w ramach tego programu. Pomysł pojawił się dlatego, że jednak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest daleko od naszych mieszkańców, bo znajduje się w Zielonej Górze i chcieliśmy przybliżyć to miejsce dla naszych mieszkańców, gdzie uzyskują informacje, uzyskują pomoc w wypełnieniu tych formularzy, w sprawdzeniu tych formularzy, bez konieczności jakby udawania się czy kontaktu bezpośrednio z Wojewódzkim Funduszem. Chcieliśmy, żeby też jak najwięcej tych mieszkańców z tego skorzystało, no i dlatego podpisaliśmy takie porozumienie. Mamy zatrudnionego pracownika, który jest oddelegowany tylko i wyłącznie do obsługi tego punktu i tam udziela wszelkich informacji naszym mieszkańcom.
A jak wygląda sytuacja z jakością powietrza w Sulęcinie, gminie Sulęcin?
Sulęcin jest specyficznie usytuowany, ponieważ cały Sulęcin jest w dolinie, więc w momencie, kiedy zaczyna się faktycznie palenie w piecach, no widać to pogorszenie jakby jakości powietrza. Natomiast, no tak jak mówię, staramy się podejmować różne działania, żeby i mieszkańców zachęcać do zmiany tych pieców na bardziej ekologiczne, no ale też pomóc w pozyskiwaniu dofinansowania dla tych troszeczkę biedniejszych, żeby też tą jakość powietrza poprawić.
Rozeznajecie potrzeby, wiecie jakie one są, jak dużo osób korzysta jeszcze z tych takich tradycyjnych źródeł ogrzewania?
Znaczy te tradycyjne źródła ogrzewania, te takie mniej ekologiczne, znajdują się jednak faktycznie u tych naszych najuboższych mieszkańców. My staramy się wyjść z jak największą edukacją, czyli na każdych spotkaniach, na każdych zebraniach te ulotki dotyczące czystego powietrza rozdajemy, zachęcamy. W naszych publikacjach, gazetach takich lokalnych również takie informacje zamieszczamy. No niestety, no tutaj chyba jednak te pozostawanie przy tych źródłach ciepła to jest kwestia ekonomiczna, i tutaj mieszkańcy no jakby szacują swoje możliwości. Ci, którzy do tej pory nie wymienili, to chyba głównie ze względu na to, że fizycznie po prostu nie mieli na to środków.
Pani burmistrz, samorządy niektóre dokładają do tego swoje programy, które poprawić mają ekologię w gminie. Czy gmina Sulęcin również coś takiego ma bądź planuje?
My na tą chwilę takiego programu nie mamy opracowanego, nie funkcjonuje na terenie gminy. Natomiast próbowaliśmy taki program parasolowy dla naszych mieszkańców wprowadzić, no jednak na tą chwilę nie udało nam się go jeszcze podjąć i no będziemy szukali takiej możliwości wprowadzenia takiego programu.
Paulina Zielińska, konsultant w punkcie konsultacyjnym w gminie Sulęcin.
Gmina Sulęcin praktycznie od samego początku uczestniczy w tym programie Czyste Powietrze, więc można już o małe podsumowanie się pokusić. Cieszy się ten program zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Sulęcin?
Myślę, że cieszy się. Od czasów podpisania porozumienia mamy 22 złożone wnioski, więc wychodzi na to, że to jest prawie że jeden wniosek miesięcznie. Myślę, że to jest dobre.
Wnioski obejmują dwie możliwości poprawy jakości energetycznej budynku. W tym przypadku chodzi zarówno o wymianę źródła ciepła, jak i o tak zwaną termomodernizację, czyli docieplenie budynku. Rozumiem, że jeden pomysł jest bardziej popularny niż drugi.
Tak, jednak ludzie wolą wymienić źródło ciepła, jednakże składając wniosek o wymianę źródła ciepła, można przy okazji złożyć wniosek o modernizację, więc przy okazji składania jednego wniosku są składane dwa.
I rzeczywiście są składane? Ta druga część, myślę o modernizacji, termomodernizacji, znajduje u Państwa chętnych?
Tak, zgadza się. Po prostu przy jednym ludzie korzystają z tego, że mogą jeszcze dostać dofinansowanie do cieplenia bądź wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej.
Rozumiem jednak, że więcej wniosków dotyczy wymiany źródeł ciepła. Skąd płyną wnioski? To da się jakoś podsumować? Czy to jest niemierzalne?
Myślę, że najwięcej są to ludzie z wiosek. Program ten dotyczy budynków jednorodzinnych, więc teraz w tych czasach, kiedy węgiel drożeje i te paliwa, ludzie chętni są do tego, żeby wymienić na pompę ciepła czy chociażby pelet.
Jakich informacji Państwo udzielają? O co mogą zapytać i czego się od Państwa dowiedzą, przychodząc do takiego punktu?
Przede wszystkim, jaka jest kwota dotacji? To wszystko zależy od tego, jakie źródło ciepła, na jakie źródło ciepła zostaje wymienione stary kocioł. Co mogą otrzymać w ramach tego właśnie dofinansowania, czy jeżeli chodzi o docieplenie, czy o wymianę stolarki. No i sama pomoc w wypełnieniu wniosku też jest ważna.
Pomoc w wypełnianiu wniosku Pani mówi. Jak te wnioski Pani oczyma się widzą? Są bardzo różne opinie, że na przykład są za trudne. Inne osoby z kolei mówią, że absolutnie nie mają problemu z wypełnieniem. Jak to Pani widzi?
Przede wszystkim sam fakt, że trzeba się zalogować. Większość naszych wnioskodawców to osoby w podeszłym wieku i no niektórzy nie potrafią nawet obsłużyć komputera. Tu potrzebny jest dostęp do poczty mailowej. Wypełnienie wniosku samo w sobie nie jest trudne, no bo są proste pytania, ale no jednak starsze osoby mają z tym problem.
O jakie istotne rzeczy pytają przyszli beneficjenci ewentualni, a o jakie nie pytają, a jakie rzeczy powinni wiedzieć?
Wniosek można złożyć samemu przez internet, bądź jest opcja złożenia wniosku w banku, który podpisał umowę z wojewódzkim funduszem. Jest też opcja prefinansowania, gdzie część dofinansowania zostaje przelana na konto wykonawcy, co też jest bardzo pomocne.
I właściwie w tym momencie współpraca czy pośrednictwo między urzędem a przyszłym ewentualnym beneficjentem już się kończy.
Tak, wtedy się rozstajemy. Ewentualnie no, zdarza się, że ktoś jeszcze przychodzi, pyta o pomoc przy złożeniu drugiego wniosku, ale zazwyczaj rozchodzimy się i tyle.
Tak, bo w niektórych samorządach również kwestia zwrotu pieniędzy do osoby, która, bo trzeba najpierw te pieniądze wyłożyć przecież, też jest jakby przez gminę, choć oczywiście jest na konto. U was jest inaczej.
Nie, u nas pieniążki zostają przelane prosto na konto wnioskodawcy.
Pokonaj smog.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przygotowuje się już do przyszłego roku. Moim gościem jest Mariusz Herbut, prezes funduszu. Przygotowujecie już plany na rok 2023. Co będzie dominowało w waszej działalności w przyszłym roku?
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu redaktorowi. Będzie dominowało, można powiedzieć, to co jest w tej chwili, ale patrząc na sytuację właśnie tą energetyczną. Mam sporo telefonów od włodarzy gmin, czy jest jakieś wsparcie na przykład do modernizacji oświetlenia. Powtarzają się te pytania od włodarzy.
To znaczy, na czym ta modernizacja ma polegać?
Wymiany oświetlenia na LED-owe, tak? Na to mniej energochłonne.
To także
to jednak kosztuje. Już słyszymy, że są wyłączane oświetlenia w miejscowościach. I tutaj planujemy przygotować się na taką możliwość zaproponowania właśnie samorządom. Chcemy utworzyć taki program dedykowany dla samorządów. To jest na razie przymiarka, ale to taki program pożyczkowo-umorzeniowy. Kwestia jeszcze, jaka wielkość będzie tego umorzenia, tej pożyczki, to jest jeszcze obecnie w analizach, ale z takim programem chcemy wyjść, bo na chwilę obecną możemy zaproponować samorządom jedynie pożyczkę z naszych środków. To jest pożyczka na poziomie WIBOR 3-miesięczny plus 20 punktów bazowych, nie mniej niż 1-2%.
To samorządy wtedy muszą obliczyć efektywność tego wykorzystania tańszego źródła energii i ewentualnie dopłatę.
Z tych oszczędności po prostu mogą sfinansować tą ratę pożyczki. Ale chcemy tutaj właśnie wyjść naprzeciw, nie tylko samą pożyczką. Chcemy utworzyć ten program pożyczkowo-umorzeniowy. Na pewno będziemy kontynuowali program Nowoczesna Remiza, który też był skierowany do samorządów. To jest remont, przebudowa, budowa remiz strażackich jednostek OSP. W tym roku ten program ruszył, cieszył się powodzeniem, bo mieliśmy w budżecie tego programu przeznaczone 10 milionów. Wniosków złożonych zostało na prawie 12 milionów, także musieliśmy troszkę podnieść. Ten program przewiduje, to jest też pożyczkowo-umorzeniowy, ale przewiduje 40% umorzenia pożyczki. Trzeba spełnić tam pewne warunki, w naszej ocenie nie są wygórowane. I chyba też tak podeszli włodarze, którzy złożyli do nas wnioski. Także ten program również będzie kontynuowany. No oczywiście oprócz tego mamy szereg tych programów, które już kontynuujemy. Mówię tutaj właśnie agroenergia skierowany do rolników na wsiach, czy program regeneracji gleb poprzez wapnowanie, również skierowany do rolników, czy gospodarka wodno-ściekowa, ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami, ale ujęte w Kapośku, czyli w tym Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków. To też wdrażamy i będziemy kontynuować. Oczywiście program azbestowy też kontynuujemy.
No właśnie azbest, z tego co rozmawiam z gminami, to trochę zatrzymał się ten program jakby, bo troszeczkę gorsze warunki są niż w poprzednich latach, tak?
To znaczy mamy blisko chyba 70 wniosków złożonych, także to nie jest tak, że się zatrzymał. Może nie są to duże kwoty, bo to też samorządy muszą wyłożyć swoje środki, ale program jakby nie widać do końca takiego jakby zatrzymania. Oczywiście wzrost inflacji, tych kosztów i te wartości przyjęte 700 zł za tonę utylizowanego azbestu, troszkę odbiegają już obecnie. Przypuszczam, że w przyszłym roku będzie to podniesiona ta kwota, ale program funkcjonuje i będzie funkcjonował, tym bardziej, że musimy jednak ten do 2032 powiedzmy pozbyć się tego azbestu. Także tutaj...
Program Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie normalnie będzie funkcjonował, tak?
Dokładnie tak. Czyste powietrze z tym prefinansowaniem, które też weszło, czyli Kowalski nie musi jakby na początku wykładać swoich środków, tylko po podpisaniu umowy z nami wypłacamy już 50% z zawartych umów z wykonawcami danych usług, czy to jest docieplenie połączone z wymianą stolarki okiennej, czy wymiana źródła ciepła, czy instalacji fotowoltaicznej, to z tych umów 50% już możemy wypłacić jakby a konto dla wykonawcy tych poszczególnych zakresów robót. Także my mamy też tutaj zachęcamy, bo do tego programu, przystąpienie do programu Ciepłe Mieszkanie włodarzy gmin, bo nieprzystąpienie do tego programu powoduje, że w budownictwie wielorodzinnym, w tych lokalach mieszkalnych, no, Kowalski nie będzie mógł skorzystać. Idea jest taka, że samorząd przystępuje do tego programu, ogłasza nabór. Ten właściciel lokalu, czy współwłaściciel lokalu może wystąpić z wnioskiem do samorządu, do gminy, a my później, jak już dochodzi do płatności, udostępniamy środki gminie i gmina wypłaca Kowalskiemu.
Te środki są oczywiście ograniczone, ta pula jest ograniczona, także kto szybciej, to będzie miał większe szanse na to, żeby dostać dotację.
Dokładnie tak. Pierwszy nabór w Ciepłym Mieszkaniu jest do końca tego roku lub do wyczerpania puli środków. W tej chwili jest to 1 400 000 000 na ten program
w skali kraju.
No są takie samorządy, czy może nie tyle samorządy, ale wojewódzkie fundusze, w których granicach wojewódzkich działają, w województwach, gdzie no już tą wstępną alokację, jaką otrzymali od Narodowego Funduszu, przekraczają. Chociażby tutaj Dolny Śląsk tutaj jest takim dużym liderem w tym programie Ciepłe Mieszkanie. Ale nabór cały czas trwa, ale są też takie sytuacje, gdzie województwo mazowieckie na przykład, tam ten program Ciepłe Mieszkanie jakby z niewiadomych dla nas jakby
nie
przyczyn nie do końca funkcjonuje.
A u nas?
U nas mamy z jedną gminą podpisaną umowę. Na Radzie Nadzorczej przyjęty i zatwierdzony wniosek to jest gmina Brzeźnica. Kilka wniosków jest można powiedzieć, w obróbce.
Rozmawiałem z samorządami, to się przygotowują do tego programu.
Przygotowują się. Mieliśmy spotkanie w Nowej Soli. Rozmawiałem również z prezydentem Milewskim i gmina Nowa Sól, miasto Nowa Sól planuje przystąpić do tego spotkania. Również wstępnie jestem umówiony z wiceprezydentem Kaliszukiem na rozmowę, bo pewne szczegóły chcą po prostu jeszcze jakby domówić, dowiedzieć się, wyjaśnić. Także takie spotkanie też planujemy w przyszłym tygodniu. Także rusza się, jest jakiś ruch w tej materii, w tym programie, ale no trzeba po prostu dać możliwość tym naszym mieszkańcom w tym budownictwie wielorodzinnym na możliwość skorzystania z tych środków, jakie są.
Będą także programy edukacyjne, bo trzeba uzmysławiać ludziom fakt zanieczyszczeń i zdrowia, bo to jest jedno z drugim bardzo powiązane.
Dokładnie tak. Przymierzamy się w tej chwili do ogłoszenia naboru w takim programie Narodowego Funduszu. Jest to regionalny program wsparcia edukacji ekologicznej i tutaj no, będziemy organizować spotkania. W pierwszej fazie będziemy chcieli przybliżyć ten program w formie online, tak aby mogły skorzystać czy to samorządy, czy to stowarzyszenia, uczelnia, może nasza również skorzystać. propagowaniu właśnie efektywności energetycznej, walki ze smogiem, transport niskoemisyjny. Także w tych takich obszarach one są, można powiedzieć, jak tak spojrzymy, są bardzo powiązane ze sobą te obszary, ale w każdym tym obszarze będzie możliwość złożenia wniosków i taki wniosek, takie dofinansowanie to maksymalnie 150 tysięcy złotych. Także warto śledzić naszą stronę i myślę, że na początku listopada, myślę, że raczej gotowi do ogłoszenia tego programu, do pierwszego naboru. Zobaczymy też, jak to się, ilu chętnych skorzysta. Na ten program mamy 3 miliony 600 złotych z naszymi środkami Wojewódzkiego Funduszu. Także warto skorzystać z tego programu.
Takiej możliwości. A jeżeli chodzi o udział samorządów w tworzeniu Państwa planów, czy jest to możliwe, że mogą zgłaszać swoje propozycje, uwagi?
Mogą proponować jakby w jakim kierunku. Między innymi właśnie tutaj ten program, o którym mówiłem, w zakresie oświetlenia, poprawy efektywności energetycznej, w zakresie oświetlenia. Także tutaj no, słuchamy jakby podpowiedzi, czy obszarów, w którym czy chcieliby skorzystać. My oczywiście no, musimy patrzeć też na swoje możliwości, jakie możemy. Ale tutaj będziemy chcieli pomóc samorządom w tym trudnym okresie. Tak samo będzie kontynuowany program Mały Strażak, tak zwany, czy ta część zakupowa, czy dostawy średnich samochodów ratowniczych. Szykuje się bardzo duży obszar działania. Również myślimy też o wsparciu, czy utworzeniu programu dla pszczelarzy. Jestem też umówiony z przedstawicielami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Zobaczymy, być może, że w tej obszarze również będziemy chcieli zaistnieć i wyjść z ofertą do tej grupy producentów miodu. Ale oczywiście też do 31 października już jak co roku robimy nabór dla również samorządów, stowarzyszeń w zakresie edukacji ekologicznej, czy w zakresie właśnie nadzwyczajnych zagrożeń tutaj dla jednostek OSP. To są formy dotacyjne i robimy ten nabór do 31 października tak, żeby po prostu zobaczyć, jakim danym komponencie musimy zabezpieczyć środki i czy w ogóle wystarczą też nam środki. Generalnie, jeśli chodzi o kwestię pożyczkową, to jest nabór ciągły. Tutaj w tej kwestii nie ma zabezpieczeń, ale mamy też również program pożyczek płatniczych, czyli to jest taka forma, gdzie załóżmy samorząd dostaje dofinansowanie, czy uzyskuje dofinansowanie na przykład z Regionalnego Programu Operacyjnego, czy z programu PROF. Możemy uzupełnić tą lukę tak, aby ta inżynieria finansowa była spięta i można było ogłaszać postępowanie przetargowe.
Trwa dyskusja także nad energią wiatrową w Polsce, o przywróceniu możliwości stworzenia właśnie tego typu farm wiatrowych. Czy także będziecie w tym brali udział?
To jest kwestia tego typu, że my już w tej chwili udzielamy dofinansowania chociażby na instalacje fotowoltaiczne dosyć duże i w tej chwili prowadzimy rozmowy z kolejnymi partnerami. Ale to jest kwestia pożyczkowa tutaj. I jeżeli taki przedsiębiorca czy inny podmiot zgłosi się do nas, to również będziemy rozmawiać i mamy możliwość udzielenia takiego dofinansowania. Także tutaj generalnie nie zamykamy, można powiedzieć, przed każdą inicjatywą, czy przed każdym elementem takim składowym, czy to energetycznym. Tutaj kwestia wiatraków, czy instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw, czy dla jakichś prywatnych inwestorów.
Czyli przyszły rok zapowiada się bardzo pracowity.
Dokładnie tak. Nie ukrywam, że ten rok mamy również pracowity. Tutaj dodam też jeszcze, że z dużym prawdopodobieństwem ruszy program Moja Woda i w tej chwili jesteśmy w fazie takich uzgodnień czy szczegółów, czy to będzie w tej formie, jaka była, były te dwie odsłony tego programu. Najprawdopodobniej będzie ten sam jakby wachlarz, czy zakres rzeczowy.
Chodzi o zatrzymanie wody deszczowej.
Dokładnie, roztopowej, ale prawdopodobnie tutaj będzie kwestia zwiększona z tych 5000. Czy to będzie 6, czy 7,5, czy to jeszcze jest właśnie w kwestiach takich uzgodnień, ale na pewno będzie też ten program ogłaszany.
Będziemy o tym na pewno mówili. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonogórze.
Dziękuję bardzo.
Strzelce Krajeńskie podpisały porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w sprawie programu Czyste Powietrze. Udało się Państwu już zrealizować część elementów związanych z tym programem?
Tak, udało się.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.
Jak program sam już wszedł w taką opinię publiczną i mieszkańcy widzieli, że on się rusza, to zainteresowanie było olbrzymie w naszej gminie. To jest z tego względu, że mamy wiele ulic, gdzie są domy budowane w latach 80., koniec 70. No i siłą rzeczy czekały one na termomodernizację i my z automatu otworzyliśmy, jak w innych gminach również, ale była osoba, która zajmowała się od początku do końca tylko tym zagadnieniem. Mieliśmy urząd otwierany nieco dłużej, tak żeby ludzie, którzy pracują popołudniami, mogli przyjść, nie tylko telefonicznie to załatwiać, nawet w okresie pandemii punkt praktycznie cały czas funkcjonował personalnie, bo to często są osoby starsze, którym trzeba wytłumaczyć, też pomagaliśmy w wypełnianiu wniosku. Dlatego wiele domów już, widzę to na ulicach Strzelec, ale nie tylko, jest po termomodernizacji albo ta termomodernizacja trwa i większość to są właśnie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
To są tylko wymiany pieców, czy były także ogniwa fotowoltaiczne, była także wymiana ocieplenia dachu?
Było kilka budów kompleksowych, czyli jest termomodernizacja łącznie z ociepleniem dachu i pompa ciepła, ale w większości jest to wymiana pieca, no bo ludzi nie stać, żeby z automatu wyremontować całe mieszkanie, więc to były pompy ciepła, które są wymieniane, lub piec był już na ekogroszek, więc był wymieniany na nieco nowszy i połączone to z termomodernizacją budynku, a dach zostawiony na późniejszy okres, więc to były różne łączenia, ale kilka przykładów było takich, że mieszkańcy brali kredyt i chcieli za jednym razem rozwiązać ten problem, wiedząc, że zimy są coraz ostrzejsze, a ceny energii będą tylko droższe.
I co teraz przychodzą do Pana i mówią, nie tak miało to być?
Po 24 lutego nieco się zmieniło, nawet sam ruch jakby w zainteresowaniu też zmalał, z tego względu, że koszty poszły bardzo do góry, więc te kilka miesięcy było stagnacyjnych, ale w wakacje na nowo się ruszyło, był to czas remontów mieszkań i mimo tego, że mieszkańcy mieli po części pretensje, że rzeczywiście tutaj nakazano im wymieniać tas, energia idzie do góry, później problemy z fotowoltaiką, bo też to się w międzyczasie zmieniło, że nie można było tych farm montować już tak jak na tych wcześniejszych zasadach, więc jak to w samorządzie, zawsze ten, który jest na dole, najbardziej obrywa po głowie, więc też mieliśmy pewne uwagi, ale każdy rozumie sytuację, że wszystko kosztuje i lepsza jest już energia na prąd niż szczególnie osoby starsze, żeby miały iść do pieca podrzucać, czy zamawiać drewno, czy kupować węgiel, więc ostatecznie patrząc się na obecne ceny węgla i obecne ceny drewna, wyszli na tym do przodu nieco więcej za prąd, ale to i tak jest taniej niż zakup opału na zimę.
Te osoby, które instalowały pompy ciepła, również zainstalowały ogniwa fotowoltaiczne na dachu, bo to jest jakby kompatybilne.
W większości tak, była już wtedy większa inwestycja, nie wszędzie też było miejsce na dachu, więc ludzie montowali również, część ogrodu wykorzystywano pod to, żeby te panele zamontować, więc w większości jest to transakcja wiązana, czyli montujemy pompę ciepła i od razu panele fotowoltaiczne, żeby rachunki tak nie przerażały.
Pamiętam czasy, kiedy właśnie zbierano się nawet w grupy i stawiano wiatraki, które miały produkować energię elektryczną. Czy tutaj podobnie jest, że ludzie zastanawiają się, czy wspólnie nie stworzyć farmy fotowoltaicznej?
Znaczy, w tym względzie jeszcze takiego myślenia nie ma, bo trzeba mieć duży kapitał, ale niemniej w naszej gminie mamy jedną z lepszych róż wiatru na terenie zachodniej Polski, stąd kiedy tylko jest mowa, że ustawa się zmieni, że będzie można budować wiatraki, do tych firm tym się zajmujących pojawia się bardzo dużo, z tego względu, że my jako gmina już jesteśmy, mamy plan miejscowy na budowę około 30 wiatraków, docelowo na tym terenie może powstać 50 wiatraków, a przypomnę, że gmina, w której jest najwięcej farm wiatraków, w Polsce ma 60 ich, więc my możemy nie tylko w czystym powietrzu dobić tak na wysoko, ale również w liczbie farm wiatrowych, na co też liczymy, bo to są podatki 150 tysięcy od jednego wiatraka rocznie, to są duże pieniądze, ale o prywatnych inicjatywach nie słyszałem, żeby mieszkańcy się chcieli montować swój wiatrak. Mamy przypadki, gdzie sąsiad, dwóch, trzech sąsiadów buduje jedną farmę fotowoltaiczną, no i się dzielą tym prądem. Jest paneli na tyle dużo, ale jeden człowiek dał pod to swoją działkę, drugi złożył się na panele fotowoltaiczne i trzeci się również dołożył i wspólna taka inicjatywa. W jednym przypadku jest taka sprawa, że się sąsiedzi tak dogadali, ale że budować wiatrak to jeszcze nie teraz.
Jest zainteresowanie także źródłami energii, jak pan powiedział, jest, ale magazynowaniem energii, czy są już ewentualnie wystąpienia, jakieś propozycje takie do magazynowania tej energii wyprodukowanej przez ogniwa fotowoltaiczne? Bo już taki program też jest, można z tego właśnie korzystać.
Znaczy, no, czy jeszcze tutaj takiego zainteresowania, czy takich sygnałów w gminie nie mieliśmy. Niemniej jednak będziemy chcieli, dzięki temu, że dostaliśmy tu trochę więcej środków za to, że byliśmy na gminach, których tych wniosków było najwięcej, więc dzięki tym pieniądzom otworzymy nasz klub konsultacyjny, już nie będzie działał dwa razy w tygodniu, na 4 razy w tygodniu i na pewno poszerzymy jeszcze tą wiedzę dla mieszkańców, właśnie o czym mówimy, o magazynowaniu energii czy o innych aspektach pozyskiwania energii, więc tego jeszcze nie rozważaliśmy, ale na pewno będziemy też to analizować.
Ile macie osób właśnie, które już skorzystały z tego programu?
W tamtym roku i po części w tym jest to 73 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Też wiemy, że kolejne jeszcze są w analizie i prawdopodobnie decyzja będzie również pozytywna dla mieszkańców, stąd myślę, że w przeciągu działania tego programu, no to jest nieco ponad rok, blisko 100 docieplonych czy wymiany źródła ciepła w mieście i gminie to jest dużo, bo dzięki temu mamy, jak sama nazwa wskazuje programu, czystsze powietrze na terenie miasta i gminy.
Do niedawna mieszkańcy bloków z zazdrością patrzyli na te osoby, które mieszkają w domach jednorodzinnych z racji, że one mogły korzystać z różnych programów dotacyjnych, natomiast mieszkańcy bloków nie, ale to się zmieniło. Jest program Ciepłe Mieszkanie. Idziecie w tym kierunku?
Będziemy musieli iść z tego względu, że właśnie jak ten program się pojawił, to było bardzo dużo głosów mieszkańców z wielorodzinnych budynków, że nie mogą wziąć w tym udziału, nie mogą zdobyć dofinansowania, stąd te apele samorządów no, pewnie docierały do władz państwowych i jest nowy program, w którym mocno się skupia i rozliczeniowo jest to jakby przełożenie na gminy, tak? Czyli gminy mają główny ten ciężar, w tym przypadku Czyste Powietrze, no, to Narodowy Fundusz brał tą odpowiedzialność merytoryczną. W przypadku tego programu już my jako gmina, nasza osoba, urzędnik, który się tym zajmuje, już kończy kurs, który zakończy się egzaminem i kiedy będzie w pełni gotowy, będziemy chcieli do tego programu również przystąpić po to, żeby mieszkańcy bloków wielorodzinnych w dobrych warunkach, bo tam są finansowe, dobre parametry, jeśli chodzi o ten program, również skorzystali, bo no, już tak licząc na wolno, na pewno około 30 budynków będzie chętnych, żeby się włączyć w ten program.
30 budynków wielorodzinnych, tak?
Wielorodzinnych, tak, czy na terenie wiejskim, czy na terenie, czy w mieście. Wiem, że tu już osoby mają gdzieś odłożone pieniądze na to, żeby ten wkład własny, czy na jakieś inne zadania przeznaczyć, więc czekamy na to, żeby już po tych szkoleniach się włączyć także w ten program, żeby mieszkańcom pomóc tych lokali wielorodzinnych również.
Gminy w województwie lubuskim chwalą się tym, że na ich terenie coraz więcej farm fotowoltaicznych powstaje. Wydzielacie takie miejsca, dajecie zgody na takie funkcjonowanie gospodarki?
W tej chwili mamy wydanych warunków zabudowy pod takie farmy 27, więc to jest dosyć sporo, ale fizycznie dwie farmy już funkcjonują. Dodatkowo my jako gmina przy współpracy przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej również sami taką farmę będziemy za kilka dni, tak naprawdę za kilka tygodni rozpoczniemy budowę na byłym wysypisku śmieci zakultowywanym, gdzie można taką farmę postawić. To będzie farma 1 megawatt, więc dosyć spora i ona pozwoli nam, że po prostu będą mniejsze faktury, mniejsze rachunki za działanie oczyszczalni ścieków czy za doprowadzenie wody mieszkańcom, ale też prywatnie są kolejne wnioski, niemniej jednak no, nie wszyscy utrzymują też z energetyki pozwolenie przyłączeniowe i tu jest dylemat, że kilku inwestorów się wycofało z tego powodu, że muszą poczekać na to, żeby technicznie energetyka mogła poprawić się tak, żeby mogli się w tym prądem podłączyć, więc na chwilę obecną kolejnych wniosków nie ma, bo po prostu nie dotrzymują inwestorzy promesy z energetyki.
Te problemy z energetyką już słyszałem w kilku gminach, z czego one wynikają? Z braku sieci, z braku dostępu do tych miejsc, gdzie właśnie te farmy mają powstać?
Sieć nie jest zmodernizowana, po prostu mówiąc wprost, nie jest przygotowana, żeby przyjąć tak dużą liczbę energii i no, tutaj te rozmowy trwają. Wiemy, że ma być systemowe rozwiązanie problemu, bo to nie jest tylko kłopot naszej gminy, ale także kłopot całej Polski. I gdyby nie było tych kolizji z podłączeniami, wiem, że to oczekiwanie jest bardzo długo z energetyki, że się czeka po kilka miesięcy na decyzję ostateczną, a czas ucieka i wielu inwestorów farm fotowoltaicznych zwyczajnie się wycofuje, nie chcąc poświęcać tak dużo czasu na czekanie i rozwiązanie tych procedur. Więc mam nadzieję, że w najbliższych latach będzie to rozwiązane, bo w przypadku naszej gminnej farmy fotowoltaicznej też to oczekiwanie było dosyć długie, ale ostatecznie się udało i będziemy mogli się w tą sieć wpiąć.
Rozmawiacie na temat zagospodarowania przestrzennego związanego właśnie z tymi farmami, bo no, jak się jedzie, to tak nowocześnie wygląda, ale wbrew naturze.
No, w jednym przypadku były nawet protesty do samorządowego kolegium odwoławczego, bo farma miała powstać w takim terenie krajobrazu, no, ładny teren krajobrazowy, osoba tam miała wybudowany ładny domek drewniany i protestowała, niemniej jednak no, siłą rzeczy, że jest to jakby priorytet państwowy, że musimy tę nową energię pozyskiwać, więc SKO uchyliło ten protest i farma ma zgodę na budowę, więc no, coś za coś. No, chcemy mieć piękny krajobraz, ale lepiej już go montować nieraz tymi na tych gorszych jakości, bo to oczywiście dobra ziemia nie jest wykorzystywana na to, tylko ta słabsza ziemia, więc lepiej już niech będą te farmy, które może w oko trochę kłują, niż mamy widzieć dym wypływający z kominów.
A wiatraki, to wiatraki jeszcze bardziej dominują w krajobrazie. Jest jakieś miejsce, jak pan powiedział, ta róża wiatrów jest przez całą gminę, czy w pewnych miejscach są jakieś wąwozy, gdzie rzeczywiście to nasilenie wiatru jest zdecydowanie większe?
Kto tu zna naszą gminę, to jest taki teren, powiem, miejscowościami między Bobrówkiem, Ogardami, Lipie Górami i Czyżewem. Są to ogromne pola rolnicze, bo no, jesteśmy gminą rolniczą, gdzie tych rolników w północnej części województwa na pewno najwięcej mamy tych pól, stąd też zainteresowanie jest duże, bo jest miejsce, ale po drugie, dlatego, że są te róże wiatru, które zostały zbadane, dlatego już kilka lat temu gmina wykonała plany zagospodarowania przestrzennego pod właśnie farmy. Już w tej chwili możemy tych na terenie gminy, firma prywatna oczywiście może wybudować 30. Docelowo, jak jeszcze jeden plan by był utworzony, to może pojawić się 50 takich farm na terenie naszej gminy, więc no, jeśli to nie będzie przeszkadzało mieszkańcom, bo pierwsze głosy były takie, że one te pierwsze wiatraki bardzo głośno działały i tutaj ta odległość nieraz nie była zachowana, ale w przypadku tej nowej ustawy jest to 1,5 kilometra od zabudowy, więc tak naprawdę nie powinno to przeszkadzać. Obecnie mamy 3 wiatraki, które są też no, nie tylko, że dają energię, ale również są kolorytem dla najmłodszych, bo są wycieczki, dzieci małe jeżdżą, oglądają te wiatraki, podziwiają je z bliska, więc to jest jakby dwie pieczenie na jednym ogniu. Część pozytywna, bo jest energia, a druga sprawa, że dla tej pociesze małych dzieci, które mogą podziwiać tą energię i jadąc nad morze widzimy tych wiatraków bardzo dużo i teraz też widzimy, że w naszej gminie również ten obraz może być równie ładny.
Korzystacie, jak pan powiedział, ze słońca przy produkcji energii, korzystacie z wiatru, ale jest jeszcze ciepło ziemi. Tu także są pomysły, tak?
Tak, no, głęboko wierzymy, że ziemia da ciepło, można tak powiedzieć, dlatego w okolicach czerwca w porozumieniu ze szczecińską energetyką cieplną, która obsługuje, dostarcza ciepło dla miasta. Napisaliśmy wniosek do Ministerstwa Środowiska, bo ministerstwo ogłosiło taki program, zwiększyło nawet pulę na tak zwane wywierty próbne pod geotermię, czyli pod wody geotermalne, żeby o czym cokolwiek myśleć, musimy najpierw zrobić próbę, czy rzeczywiście te badania, które wykonaliśmy, takie fizyczne badania przez specjalistów, którzy tak wstępnie ocenili, że tutaj geotermia i te wody geotermalne są, ale teraz musimy już tak typowo umiejscowić, gdzie i na jakiej głębokości, więc mamy już projekt gotowy, robiliśmy to w błyskawicznym tempie, bo przez 2 miesiące firma wykonała nam cały projekt wywiertu, tak żeby zdążyć do 30 września, aby złożyć ten wniosek w Ministerstwie Środowiska. Wniosek został złożony, teraz czekamy na decyzję ministerstwa. Jeśli się uda, to około 14-15 milionów powędruje do gminy na ten wywiert próbny. Jeśli ten wywiert próbny da oczekiwane rezultaty, to będziemy wtedy mogli w drugim programie rządowym pozyskać kolejne pieniądze na budowę studni i miejsca, które już tą wodę fizycznie wyciągnie. No i wtedy będziemy podpisywać, jeśli to się uda, porozumienie ze szczecińską energetyką cieplną, bo wszystkie te sprawy będą się działy na działce gminnej, aby w przyszłości mógł SEC wybudować tam nową, nowoczesną kotłownię, już nie na miał, jak jest obecnie, tylko na wodę z wody geotermią i lekkie podgrzanie, bo wstępne badania są takie, że ta temperatura wody w Strzelcach to jest około 60 stopni.
I wtedy ta energia, to ciepłe mieszkanie będzie tańsze.
Taka była główna nasza, wiedząc co się dzieje, jak te ceny energii będą tylko droższe. Stąd na początku dla nas to było troszeczkę takie science fiction, że będziemy jeszcze geotermię, gmina się będzie geotermią zajmowała, ale analizując to i obserwując niedalekie Pyrzyce, gdzie tam od 90-tych lat już całe ciepło tak funkcjonuje, postanowiliśmy zaryzykować. Tym bardziej, że to są pieniądze, my jako gmina tylko 50 tysięcy na to przeznaczamy na dokumentację, a pozostałe koszty to są koszty państwa. No i widząc, że problem z energią będzie, to rząd z puli 20 milionów przeznaczył na to prawie 700 milionów w przeciągu miesiąca. Była decyzja, że te pieniądze są większe, więc liczymy, że z tych 700 milionów jakieś pieniądze się do nas trafią. To jest proces długoletni, bo około 6-7 lat to trwa, ale im szybciej zaczniemy, tym szybciej będziemy mieli tańsze ciepło w Strzelcach.
Może coś ciekawego też pod ziemią znajdziecie?
Być może, ale nawet jeśli nie, to geotermia. Jest plan, że niedaleko mamy park miejski, więc byśmy mogli ewentualnie tą wodę również dla celów zdrowotnych wykorzystać dla mieszkańców Strzelec i naszej gminy.
Dużo tutaj mówimy o świadomości ekologicznej mieszkańców, podyktowanej finansami też często. Za kilka dni mamy święto, które powoduje, że ludzie masowo kupują znicze, kwiaty, zanosząc na mogiły swoich bliskich, znajomych. Te ilości nieraz przerażają, bo wiem, że później zakłady gospodarki oczyszczającej miasto mają z tym problem, bo to są olbrzymie ilości odpadów. Jest jakaś akcja, jakiś pomysł na to, żeby to ograniczyć?
Święto jest bardzo sentymentalne i takie siłą rzeczy smutne, dlatego my jakby takiej akcji frontalnej nie prowadzimy. Niemniej jednak już są takie myśli, bo wiem, że inne miasta gdzieś sygnalizują, żeby jeden kwiat na jeden grób, aby kupić, albo rozwiązywać ten problem kwiatami sztucznymi. Niemniej jednak już od tamtego roku widzimy, że tych chryzantem było nieco mniej niż w latach poprzednich, czyli na pomnikach już nie stoi 7 czy 6 kwiatów, tylko 1 albo 2. To pewnie gra rolę cena, ale musimy przyznać, że w przypadku Strzelec utrzymanie cmentarza to 70% kosztów to są wywóz nieczystości i to są nieczystości niezmieszane, bo nikt nie jest w stanie tego dopilnować. Szczególnie odpady bio, których jest najwięcej, one są najdroższe i najcięższe i tutaj te koszty są ogromne. Dlatego my tutaj wspólnie z PGK, które zarządza cmentarzem, myśleliśmy nad tym, żeby gdzieś mieszkańców prosić, apelować o to, żeby albo kwiaty sztuczne i też nie tak dużo, albo mniej kwiatów żywych, a jeśli już to cięte, a nie w doniczkach, które też dodają no, wagi. I dodatkowo na cmentarzu już 2 lata temu, bo inne miasta też to już robią, zamontowaliśmy zniczodzielnię, czyli takie miejsce, gdzie kupując znicz, on jest często bardzo ładny, służy nam 2 czy 3 tydzień czasu i zachęcamy mieszkańców, żeby jeśli ktoś już tego znicza nie chce, aby nie wyrzucać go, tylko postawić go właśnie na tej półce i ktoś inny może ten znicz sobie zabrać po to, żeby nie kupować i nie tworzyć dodatkowo śmieci. Ja sam już od kilku lat robię tak, że po prostu po każdym okresie wszystkich świętych część zniczy zabieram do piwnicy, chowam je w piwnicy i na drugi rok mam. Jest to i ekologiczniej i na pewno taniej, szczególnie w tym czasie, gdzie widzimy, że te znicze i kwiaty są no, o 70% nawet droższe, więc myślę, że już cena, jeśli nawet nie te kampanie społeczne gmin, aby nieco przystopować z kwiatami, to już ceny wyhamują zapędy ludzi, żeby nie kupować tak dużo. Pamiętajmy o tym, że są to święta, musi być grób czysty, musi być zadbane, bo to jest symbol pamięci, a jednak najważniejsze w tych świętach jest pamięć o zmarłych duchowa, emocjonalna. Czy zapalimy 7 zniczy, czy zapalimy 1 lampkę, to naprawdę nie ma znaczenia i uważam, że 1 lampka i 1 kwiat na pomniku to już będzie symbol pamięci za zmarłych i o to apelujemy do mieszkańców.
Pokonaj smog.
I jeszcze na zakończenie 2 krótkie porady.
Pokonaj smog.
Wystarczy zmienić technikę spalania węgla i drewna, by palić taniej i nie kopcić. Przy umiejętnym spalaniu możemy zaoszczędzić nawet do 30% opału.
Jeżeli palimy od dołu, to ten dym rzeczywiście się ulatnia, nawet jak ognisko rozpalamy tak od dołu, no to na początku mamy dym. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy ten płomień byśmy osadzili u góry paleniska, tak? Czyli wrzucamy do pieca bezpośrednio, rozpalamy od góry i zaczyna się to od góry palić.
Radosław Grech, prezes Centrum Energetyki Odnawialnej przy Uniwersytecie Zielonogórskim.
Ogień, który się pojawia u góry, on ma szansę wypalić wszystkie dioksyny i ten dym, który się pojawia u góry, wypala. Wypala też te elementy cząstek stałych. To, co dzisiaj nas najbardziej razi, to oprócz benzoalfapirenu, czyli tych dioksyn, to są pyły, te pyły nisko zawieszone, tak, PM2,5 i PM10, mówimy o średnicy tych pyłów. No to też jak mamy płomień u góry, to co wylatuje, to co miałoby się ulotnić do naszego komina, to po prostu przez ten ogień jest spalane.
Ale to w każdym piecu? Czy musi być jakiś wentylator, który wymuszał będzie obiekt?
Wentylatora nie musi być. W większości kotłów, które mamy zainstalowanych w domu, możemy spokojnie stosować palenie od góry. Tutaj z tym nie ma problemu.
Czyli jak wsypujemy węgiel, załóżmy,
Wsypujemy węgiel, rozpalamy od góry, ten węgiel się wypala w dół. Jedna ważna zasada, nie dorzucamy. Czekamy, aż całość tego nasypu, który zrobiliśmy, rozpaliliśmy, się wypali. Wybieramy popiół, wrzucamy od nowa i znowu od góry rozpoczynamy proces spalania. To nie będzie ciągły proces spalania, taki do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Tak? Czyli coś tam się dopala, no to wieczorem jeszcze sobie dorzucimy. To jest właśnie ten jeden z podstawowych błędów związanych z tym, że zaraz pojawia się czarny dym z komina, zaraz pojawiają się te dioksyny, te pyły. Też jest ważne, że w momencie, kiedy my organizujemy to spalanie w taki sposób, że spalamy od góry, to oszczędzamy na opale.
Pokonaj smog.
Co zrobić, kiedy sadza w kominie już się nagromadzi? Jak ją oczyścić, jak się pozbyć tej sadzy?
No więc, proszę Państwa, nie proponowałbym samemu sobie radzić.
Mistrz kominiarski Bogdan Podkowski.
Jako, że jest to skomplikowany proces. Orientuję się, że w naszym województwie jest już parę firm kominiarskich specjalizujących się w usuwaniu tej sadzy. Dlatego, jeśli jest taka możliwość i znajdziecie Państwo, a na pewno znajdziecie takich mistrzów, to ja gorąco polecam, żeby tym się zajęli fachowcy, bo nieudolne usuwanie tej sadzy może spowodować rozszczelnienie systemu kominowego poprzez uszkodzenie fug, czy nawet uszkodzenie tam konstrukcji tych przewodów kominowych, konstrukcji kominowych. Dlatego, proszę Państwa, też nie radzę próbować kontrolowanym procesem wypalania tej sadzy z komina. No nie ryzykujmy, bo nieumiejętność tego wykonywania tego procesu czasu wypalania może spowodować po pierwsze spękanie komina, co będzie skutkowało pożarem, więc no jakby nie tędy droga.
Proponuję... Bo ta temperatura palącej się sadzy jest bardzo wysoka.
No to
tak?
Jest do 1200 stopni, więc tu żartów nie ma. No jak pęknie komin i wyleje się ta zawartość tej sadzy smolistej, to nie ma ratunku. No to wszystko płonie. I wiem, że są też takie proszki, które chyba nazywają się kominiarz. Są to proszki, sproszkowana cyna. Kiedyś tam za zamierzchłych czasów te wszystkie rynny, prócz rur spustowych po niemieckie, one były cynowe. I wystarczyło te kawałki rynien wrzucać na płomień i jakby to oczyszczało. No po prostu wytwarzało to temperaturę szybko i wysoką i odparowanie z tej sadzy smolistej tych części jeszcze, które pozostały, no, przede wszystkim wody.
I tak z pewnością nie powinniśmy oczyszczać komina. Miłego dnia. Do usłyszenia. Krzysztof Bałuk.
Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Za treści zawarte w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odpowiedzialność ponosi redakcja.